Ja znów jako punkt odniesienia wezmę tę naszą ostatnią rozmowę sprzed kilkunastu miesięcy i w tym momencie sytuacja rozwija się oczywiście na plus. Dlaczego sklepy są zainteresowane tym, by ten sprawiedliwy handel wspierać? Po prostu widzą, że ludzie dojrzewają i zaczynają rozumieć, o co tak naprawdę w tej idei chodzi?
Myślę, że powodów jest więcej. Jednym z powodów jest naprawdę wysoka jakość tych produktów. Nie są to produkty, które można wszędzie dostać, a więc sklep, który je oferuje swoim konsumentom, no, ma jakiś atut również. Nie jest to tylko tak, że sklep, prawda, teraz poświęca się dla sprawiedliwego handlu. On ma sobie określone korzyści. Jest to działalność handlowa, nie charytatywna. Sklep musi zarobić na swoje istnienie, prawda, musi przynieść dochód, musi mieć pieniądze na inwestycje, a nie zajmować się działalnością charytatywną. To jest zadanie dla innych instytucji i oczywiście sklep korzysta z tego, że ma nasze produkty. Wiem to od kierowników sklepów, którzy już jakiś czas rozprowadzają nasze produkty. Na przykład jedna z pań w supermarkecie Bomi w Warszawie mówi mi: ja muszę mieć wasze produkty, bo ludzie z całej Warszawy mi przyjeżdżają po to, żeby właśnie na tym waszym regale kupować produkty, a przy okazji oczywiście kupują też inne. Ale musi być zawsze pełen wasz asortyment, bo po prostu ludzie mnie potem męczą. Myślę, że to jest jeden właśnie z powodów, że ludzie męczą swoich sprzedawców, chcą mieć te produkty i jeżeli rzeczywiście sprzedawca widzi zainteresowanie konsumenta, on te produkty sprowadzi. Jeżeli jednak tych produktów potem nie sprzeda, no to oczywiście jest to pierwszy i ostatni jego zakup. Wszystko znowu sprowadza się do podstaw konsumenckich. Jeżeli konsumenci faktycznie będą chcieli konsumować naprawdę dobre produkty, no to i mają jakieś pobudki etyczne, to mogą te produkty otrzymać. Jeżeli nie będą wykazywać tego zainteresowania, to oczywiście tych produktów nie będzie. Wszystko zależy od nich.
Olu, kładę przed tobą szklaną kulę, spoglądamy sobie w nią i co widzimy, jaka będzie przyszłość sprawiedliwego handlu w Poznaniu? Ty w przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy zaangażowałaś się w realizowanie tej idei. Jak myślisz, czy więcej ludzi pójdzie tym śladem i zacznie dbać o rozwój świadomości poznańskiego czy wielkopolskiego społeczeństwa?
Myślę, że też obserwując produkty ekologiczne, jest dużo, dużo większe zapotrzebowanie na te produkty. Może być tak, że coraz więcej konsumentów będzie, jeżeli będą świadomi, co to tak naprawdę jest, co to jest to FT, co to jest fair trade. Myślę, że powinni, czy będą chcieli je kupować. Ale też moim zdaniem takim jednym z powodów jest bardzo wysoka jakość tych produktów, a to właśnie mam zamiar sprawdzić w ramach koła naukowego, zbadać jakość tych produktów, ponieważ studiuję towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc te badania nie będą dla mnie już większym problemem i wtedy udowodnimy, że czy jakość tych produktów jest faktycznie tak wysoka i tak różna od jak, produktów konwencjonalnych.
Ale po pierwsze chyba zgodzimy się tutaj, że najwięcej zależy od edukacji.
Tak, nasze stowarzyszenie przygotowało materiały edukacyjne, przygotowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, dla rad pedagogicznych, mamy przygotowane warsztaty dla uczniów. Chętnie nawiążemy współpracę ze szkołami. Mamy też materiały, które nauczyciele bezpośrednio mogą wykorzystywać i jeżeli tylko znalazłyby się takie szkoły, jest możliwość zorganizowania jakichś akcji, na przykład w drugą sobotę maja obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Jest to znakomita okazja, aby środowisko szkolne zapoznać z taką ideą, ale poza tym działamy w szeroko pojętym nurcie globalnej edukacji rozwojowej, która szeroko promowana jest w całej Unii Europejskiej. No, w Polsce na razie jest jeszcze w powijakach i gdyby rzeczywiście były szkoły czy nauczyciele nawet indywidualnie zainteresowani współpracą w tej dziedzinie, serdecznie zapraszamy. www.sprawiedliwyhandel.pl, tam są też różne materiały, jest cały dział dla nauczycieli, można się więcej dowiedzieć, w jaki sposób można z nami nawiązać współpracę, można sobie niektóre rzeczy ściągnąć po prostu z internetu.
No, mamy także nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa była pewną misją edukacyjną, dzięki której udało się otworzyć nieco szerzej oczy na kwestie handlu, prawda?
Miejmy nadzieję. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
Już niedługo święta wielkanocne i to jest na pewno okres, w którym ludzie bardzo chętnie i bardzo intensywnie uderzą do sklepów po to, by właśnie poczynić przedświąteczne zakupy. Mamy jakieś wskazówki, jak w tym momencie powinna zachować się osoba, która bardzo poważnie traktuje ideę sprawiedliwego handlu?
No, trudno powiedzieć, jak powinna się zachować, ale wydaje mi się, że to już nie jest tylko kwestia sprawiedliwego handlu, ale w ogóle naszej postawy chrześcijańskiej, żeby nie zamieniać się w konsumentów, zamiast być ludźmi świętującymi. To są zupełnie dwie różne sprawy. Czy my obchodzimy święta, czy po prostu chcemy się najeść do nieprzytomności. No niestety trzeba powiedzieć, że również w Polsce przy szpitale w okresach świątecznych notują szczególny okres okres szczytu świątecznych zachorowań na różne choroby związane z nadużyciem jedzenia i picia. Grzechy główne tutaj się kłaniają. A więc po pierwsze właśnie zastanówmy się, jaki jest styl naszego świętowania. Jak wiemy, święta nie mają wymiaru tylko indywidualnego, rodzinnego, jest to wymiar również, jest to wymiar społeczny. Chrześcijaństwo zawsze na to kładło duży nacisk. Idziemy do kościoła nie tylko dlatego, że takie jest przykazanie, ale właśnie dlatego, żeby budować tę wspólnotę, a ta wspólnota nie dotyczy tylko naszych sąsiadów, nie dotyczy tylko naszej parafii, ale jest to wspólnota światowa. Jest to wspólnota, która stanowi ciało Chrystusa i wiemy, że jeżeli jeden z jego członków zostanie zraniony, cierpi całe ciało. O tym mówił święty Paweł i warto sobie o tym przypomnieć. Czy my, świętując, nie ranimy ciała Chrystusa przez nasze nieświadome, a czasem nawet, trzeba powiedzieć, świadome wybory. Wybieramy najtańszy produkt, zdając sobie czasami niestety sprawę, jakim kosztem to się dzieje. Ale w większości ludzie nie są tego świadomi i warto sobie właśnie w czasie, zwłaszcza Wielkiego Tygodnia, podejmując jakieś postne wyrzeczenia, zastanowić się, jaki to ma sens. Czy tutaj chodzi o jakieś ćwiczenie woli tylko, czy może właśnie kształtowanie naszych postaw, w jakim kierunku one mają być kształtowane. Wiadomo, że największa jest miłość. W jaki sposób okażemy miłość ludziom, którzy dostarczą produkty na nasz stół? Czy w ogóle o tym pomyślimy? W czasie Wielkiego Postu jest to okazja może szczególna. Na Boże Narodzenie stawiamy na stole puste nakrycie. Jest to bardzo często niestety pusty symbol. Na Wielkanoc nie ma takiego zwyczaju. Niemniej zapraszamy tych ludzi poprzez fakt nabywania ich produktów do naszego stołu. Oni są z nami fizycznie obecni. Na tych produktach są ślady ich dłoni, jest ich pot, jest ich trud włożony w tą produkcję. Czy oni rzeczywiście są zaproszeni do naszego stołu jako nasi bracia, jako nasze siostry, którzy ciężko pracowali, byśmy mogli radośnie spędzić nasze święta?
A do tego, by zainteresować się szerzej ideą sprawiedliwego handlu i by wcielać ją w życie, zachęcali nas dzisiaj Wojciech Zięba, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i my. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję.
A także Aleksandra Spiszewska z Akademickiego Koła Misjologicznego. Dziękuję, Olu.
Dziękuję.